Powiem może na początek taki slogan. Bóg Ciebie kocha. I jakby już tu już nic nie można więcej zrobić. Bo to jest miłość na maksa. Ale w drugą stronę jest jeszcze co robić, tak? Bo Bóg chce wzajemności i to nie takiej, że z naszej strony popłynie ta miłość, na którą dzisiaj nas stać. Ale Jezus w swej modlitwie, tak zwanej arcykapłańskiej, powiedział, że objawił nam imię Ojca i jeszcze objawi, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. I to jest niesamowite dla mnie, absolutnie niesamowite stwierdzenie, że miłość Ojca, ten poziom miłości Ojca, Jezus zamierza, żeby był w nas. A skoro On cokolwiek robi, to Mu się zawsze udaje, to znaczy się, że to się uda Mu też z nami, tak? Że Jezus przygotowuje sobie oblubienicę, która będzie bez nagany. Jest w stanie to zrobić? Nikt inny jak On. Więc w życiu chodzi o miłość i dzisiaj co nieco o miłości. Tak wiele słów we mnie, że aż ciężko było mi wybrać jakiś fragment. Ale z Księgi Ageusza, jako pewną ilustrację i pewien przykład tego, co Bóg robi z nami. Księga Ageusza, pierwszy rozdział, od drugiego wersetu przeczytam tutaj pewien tekst. Może nie od razu, ale będziemy werset po wersecie czytać i będę od razu się do niego odnosić. Ale taki krótki wstęp. Ageusz w 520 roku przed Chrystusem przybywa do Jerozolimy. 14 lat po tym, jak tam pierwsi Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej i Księga Ezdrasza mówi nam o tym, że kiedy wrócili do Jerozolimy, to podłożyli od nowa fundamenty świątyni, zbudowali ołtarz i wyprawili takie święto namiotów, że Biblia nam mówi, że radość z Jerozolimy było słychać wiele, wiele kilometrów poza miastem. Wyobrażacie sobie to? Mnie to porusza, ten obraz, jaka to musiała być radość. Dzisiaj, gdyby była taka konferencja, że jest w mieście takie uwielbienie, że słychać daleko poza miastem. Więc możemy powiedzieć, że to był... Oni tak entuzjastycznie do tego podeszli, że było to coś bardzo niezwykłego. Ale potem coś się wydarzyło takiego, że to, co wtedy zrobili, na tym poprzestali. Nie poszli dalej. Ta świątynia nie zaczęła rosnąć szybko w oczach i tak dalej. Te mury nie były odbudowywane. Pojawia się Ageusz, żeby przysłać słowo od Pana, słowem zachęty do tego, żeby oni wzięli się za robotę. A co się wydarzyło takiego, że zaprzestali budowy? Bo pojawili się przeciwnicy. Pojawili się ludzie, którzy powiedzieli, powołując się na pewne dekrety i do króla Dariusza, napisali: królu Dariuszu, zobacz, ten lud był zawsze buntowniczy, nie wolno mu pozwolić na odbudowę tej świątyni. Król Dariusz spojrzał w papiery i stwierdził, no faktycznie jest tak, jak jest, to zabronić. Nie pozwolić im. I czytamy w tym drugim wersecie Księgi Ageusza, tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Czyli oni odebrali te przeciwstawienie się władzy, która zabroniła im budować. O, to widać, jeszcze nie jest ten czas. Ale to nie była prawda. To był właśnie ten czas. Jakże ważne jest rozpoznanie też czasu Bożego nawiedzenia. Bóg ich nawiedził, a oni dali się zniechęcić. I po 14 latach, kiedy nic się nie działo w temacie świątyni, występuje prorok Ageusz słowem od Pana, tak? I mówi tak: w związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało, jecie, ale nie dosyta, Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. I Bóg zwraca się do nich i mówi, czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych. Czyli oni przestali, zaprzestali budowy świątyni Pana, zaczęli, ale przestali, ale to nie jest tak, że przestali w ogóle budować. Okazało się, że sobie pięknie domy wykończyli. I to nie były jakieś lepianki, jakieś tam brzydkie domy. Czytamy, że te domy były piękne, więc mieli czas, żeby pięknie wykończyć. Ale Bóg do nich mówi, rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, ale zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurowego worka. I ja myślę sobie tak, że to wcale nie było do końca tak, jak można by było być może na pierwszy rzut oka pomyśleć, że im się w ogóle nie powodziło. Cokolwiek robili, to im nic nie wychodziło. Że to nie do końca było tak. Dlatego, że nad argument, że było inaczej, jest to, że te domy były pięknie wykończone. Mieszkali sobie w pięknych domach. Siali wiele. Czyli mieli co siać. Gromadzili. Czyli nie tylko, że nie mieli pieniędzy, ale mieli pieniądze, żeby nawet oszczędzać, żeby odkładać do woreczka. Tylko pojawił się pewien problem. Inflacja zżerała wszystko, tak? Można by tak dzisiaj współcześnie powiedzieć, że wszystko inflacja sprawiała, że te pieniądze traciły na wartości. I Bóg mówi, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. O co chodzi? Zwróćcie na to uwagę. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. I Bóg zwraca im uwagę, zobaczcie, co się dzieje w waszym życiu i dlaczego tak się dzieje. I to jest dla nas niezwykle ważna rzecz, żeby też widzieć, czy mieć świadomość tej sprawy, co również może mieć miejsce i w naszym życiu. Dlaczego, pomimo tego, że z jednej strony można powiedzieć, nie jest tak źle, bo mają te piękne domy, bo mają co siać, bo mają co włożyć do worka na zapas, ale okazuje się, że i tak jest jakaś pustka. I Bóg mówi, że powodem tego jest to, że jego dom leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. Czyli innymi słowy, powodem jest egocentryzm. I ukułem sobie takie powiedzenie, że egocentryczny styl życia zamyka niebo nad nami. A chrystocentryczny styl życia otwiera niebo nad nami. Ich problemem było to, że Bóg nie był po prostu pierwszy. Że Bóg nie był na pierwszym miejscu. Że krzątali się wokół własnych spraw, wokół własnych domów, a dom Boży był w gruzach. Był zapomniany. Nie było czasu na niego. I to pokazuje nam taką jedną z najważniejszych zasad życia, którą pokazuje nam Bóg. Jeśli Bóg nie jest na swoim miejscu, czyli pierwszym miejscu, to w naszym życiu sprawy nie będą się dobrze układać. Bo kiedy Bóg jest na swoim miejscu, to wszystko inne też będzie na swoim miejscu, tak? Wszystko inne też zacznie się układać tak, jak należy. Psalm 126 chociażby mówi nam o tym, że jeśli strażnik czuwa nad miastem, ale Pan nie czuwa wraz z nim, to nadaremnia ta jego służba. Jeżeli budowniczy buduje sam, ale nie Pan z nim buduje, to na próżno się trudzi. Tak? Tak, takie jest przesłanie Psalmu 126, że bez Boga tak naprawdę nic nie ma sensu, jeśli Bóg nie jest w tym. I ten nasz trud to jest taka marność nad marnością, tak jak Jezus powiedział, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic, co ma nieprzemijającą wartość, nic dobrego nie jesteście w stanie sami siebie wyprodukować, jeśli nie trwacie we mnie. Więc Bóg mówi do swojego ludu, zobaczcie, dlaczego w waszym życiu nie ma tego błogosławieństwa nieba. Dlatego, że priorytety w waszym życiu są nie takie, jakie powinny być. I w naszym życiu my podlegamy dokładnie takim samym procesom. Możemy temu samemu ulec. Bo jest w nas taka naturalna tendencja, która nas ciągnie do samych siebie, żebyśmy krzątali się wokół własnych spraw, żebyśmy, że tak powiem, poza czubek swojego nosa, za bardzo naszego oka nie wychylali i nie patrzyli, co jest dalej. Tak? Więc to jest wielkie niebezpieczeństwo dla naszego życia, dla życia ludu Bożego, kiedy on nie jest pierwszy. Skąd się wzięło to, że pierwsze przykazanie mówi, że nie będziesz mieć bogów cudzych obok mnie? Tak? Bóg od początku wiedział, że podstawowa zasada życia, która przynosi życie, jest taka, że Bóg, który jest życiem, że Jezus, który jest życiem, jeśli nie jest w centrum naszego życia, to nasze życie będzie kuleć. Będzie koślawe, będzie psuć się, tak? Że jeśli Jezus jest na uboczu, czy Bóg jest na uboczu naszego życia, to nasze życie nie może być po prostu dobre, bo dobry jest tylko Bóg. Jeśli Bóg nie jest w centralnym miejscu naszego życia, to to życie nie będzie dobre, bo dobro jest tylko w Nim. Więc oni się z tym zmierzyli, że chociaż doświadczyli w swoim życiu takiego okresu, w którym wystartowali przepięknie. Chcielibyśmy być tam z nimi i poczuć tą atmosferę, kiedy oni świętowali chociażby to święto namiotów i cieszyli się taką radością. A myślę, że chcielibyśmy tam być i doświadczyć tego, co oni doświadczyli. Ale co się stało z nimi takiego, że po takim fantastycznym początku później ich życie zaczęło iść w dół. I to jest często obraz tego, że w naszym życiu bywa podobnie. Nawracamy się, odczuwamy pierwszą miłość, jesteśmy tacy zapaleni dla Pana Boga. A potem czasami patrzysz na niektórych ludzi, którzy już są ileś lat z Bogiem, już nie widać w nich tego ognia, który był na początku. Czy w małżeństwie też nie bywa podobnie? Tacy zakochani w sobie, a później już cieszą się, że nie muszą ze sobą być, że mogą od siebie odpocząć, bo mają siebie już dosyć, tak? Że te rzeczy to po prostu są bardzo życiowe rzeczy, które są w naszym życiu. Później, 100 lat później, kiedy Bóg powiedział do nich te rzeczy, kiedy w Księdze Malachiasza Bóg zwraca się do swojego ludu, również w pierwszym rozdziale, to Bóg mówi do tych ludzi, do kapłanów konkretnie, że mu się nie podobają ich ofiary. Dlaczego? Bo składacie mi byle co, tak parafrazuję, z tego co liche, co wam zbywa, czego wy nie chcecie, bo składacie mi liche zwierzęta, te, które są chore, te, które są ułomne, kiedy mi należą się ofiary z tego, co najlepsze. To też jest pewien obraz, który mówi o tym, że Bóg, ustanawiając ofiary, których zasadą było to, że dla Boga należały się pierwociny, wszystko to, co jest najlepsze, chodziło o to, żeby Bóg właśnie był pierwszy. Był pierwszą naszą myślą, że Jemu nie z tego, co nam zostanie i będzie, tylko z tego, co mamy najlepsze. Chcemy dać cząstkę, żeby Go w ten sposób uwielbić. Bóg mówi do nich wtedy, przyjdź z tym nie do Boga, tylko do swojego szefa, kierownika i zobaczymy, jakby Cię przyjął. Nawet byś nikt z nas się nie odważył coś takiego zrobić, tak? Bo wie, że to by się spotkało, delikatnie mówiąc, z nieprzyjemnym przyjęciem, tak? A względem Boga? Bóg gromów z nieba nie zsyła, więc można. I Bóg do nich mówił to wtedy, że spójrzcie na wasze ofiary, co wy mi dajecie. Czasami tak też bywa w naszym życiu, że potrafiliśmy Bogu dawać to, co najlepsze, a później już tylko tak, żeby nie było poczucia winy, że ja nic nie dałem, tak? Więc jak zostanie mi czas, no to wtedy może coś poświęcę dla Boga, bo tak, mam na przykład na inne rzeczy czas. I tak łatwo jest, nie wiem, włączyć chociażby internet i przeglądać głupie filmiki na TikToku. Czy nie głupie, może nawet i fajne, śmieszne, zabawne. I nawet nie wiesz, kiedy godzinka, dwie zlecą, a przychodzi się pomodlić, czy poczytać Biblię i po 15 minutach byś najlepiej już spał, nie? Więc tak po prostu bywa w naszym życiu. I ta zasada, którą Bóg właśnie mówił, że Bóg jest na pierwszym miejscu i nie będziesz mieć cudzych bogów obok, nie, bo nie można dwom panom służyć, że nie da się tu trochę, trochę tam, tak? Że to jest ta podstawowa zasada życia, że Bóg kocha nas i jak pisze Jakub, On zazdrośnie pożąda naszego ducha dla siebie. Zazdrośnie pożąda naszego ducha dla siebie. Bo dobrze to wiemy, oblubieńczej miłości, że no nie, żoną się nie podzielisz z innym mężczyzną. Czy żona nie podzieli się z inną kobietą swoim mężczyzną. Po moim trupie nie jedna by powiedziała, tak? Jak ja mu dam. Dlaczego? Bo rozumiemy, że to jest, taka jest miłość, że Bóg chce, dlatego że kocha nas właśnie oblubieńczą miłością, chce nas mieć dla siebie. Chce nas mieć dla siebie. I tu nie może być tak, jak to jest. Nie można dwom panom służyć. Nie da się dwom panom służyć. Ale są różne rzeczy, które próbują nas odciągnąć od tego, żebyśmy nie byli w takiej miłości. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Znamy ten fragment, ale to, że Jezus jest drogą, wcale nie znaczy tego, że jest drogą na skróty, że jest drogą na półgwistka. Jezus postawił takie, możemy powiedzieć, bardzo twarde warunki uczniostwa. Każdy, kto kocha bardziej niż mnie, kogokolwiek innego, czy cokolwiek innego niż mnie, nie jest mnie godzien. Tak postawił taką tamę. On zazdrośnie nas pożąda dla siebie. Kocha nas. Jest takie powiedzenie, kocha nas tak bardzo, że przyjął nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale kocha nas tak bardzo, że nie zostawi nas takimi, jakimi jesteśmy, tak? Bo inaczej by to nie była miłość. Gdyby nas pozostawił w tym stanie, w którym nas zastał. On jest doskonały, ale my nie, dlatego jego działanie cały czas zmierza do tego, żeby nas pociągnąć do siebie, żeby nas przygarnąć do siebie, żeby objawić nam swoje imię, żeby miłość Ojca była w nas. Miłość Ojca do kogo? Do Jezusa. Do oblubieńca. Żeby ten poziom, ten rodzaj miłości był w nas. I innymi słowy, te słowa, które tu są powiedziane, idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno, budujcie mój dom, spodoba mi się on i zostanę uwielbiony. My znamy z Nowego Testamentu w postaci takiej, nie szukajcie, co będę jeść, co będę pić, w co będę się obierać, tak? Ale zasada jest taka, Ewangelii Mateusza 6,33, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Bo ja wiem, czego wy potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jest taka tendencja, żeby działać tak, żebyśmy my się skupili na tym, co będę jeść, co będę pić i tak dalej. Co tu jeszcze sobie dogodzić? Jak sobie może dom pięknie wystroić? A dom pański w moim życiu może być w ruinie. Bywa i tak. Więc kiedy patrzę w Biblię, to widzę, że tak naprawdę cała Biblia mówi o tej walce. Swego rodzaju walce, w której Bóg dąży do tego, żeby pociągnąć nas do siebie, a przeciwnik dusz ludzkich, diabeł, robi wszystko, żeby ludzi odciągnąć od tego rodzaju miłości Boga. Tak? Już w najstarszej księdze Biblii, w księdze Hioba, czyli to są czasy właściwie początka ludzkości, tak naprawdę o co chodziło? Chodziło o to, w tej jakby potyczce między Bogiem a diabłem, Czy człowiek może kochać Boga dla niego samego? Czy Bóg może być kimś takim, że kiedy wszystko człowiekowi zabierzesz i zostanie jemu jakby tylko sam Bóg, że dla tego Boga będzie chciał żyć? Bo tak, bo argument diabła był taki, zabierz mu wszystko, co ma. Nie tylko materialne, ale rodzinę, nawet żonę stracił, przyjaciół stracił, wszystko stracił. Bo przyjaciele w końcu naciskali na niego, a żona mówiła, złożyć Bogu. Wszystko stracił, co cennego w życiu człowieka może być, został mu tylko sam Bóg. I diabeł mówił, zabierz mu to, a zobaczysz, że nie chodzi ludziom wcale o ciebie, oni chcą tylko to, co ty możesz im dać. A ty jesteś nieważny. Ale ta księga pokazuje nam, że dla Hioba, pomimo wszelkiego rodzaju jakby zmagań, które przeżywał i zwątpień, z którymi się zmagał, dla niego Bóg był najważniejszy. I uwielbił Boga. Ujrzałem ciebie. I to mi wystarczy. Parafrazując, można powiedzieć, to powiedział. Ujrzałem ciebie, spotkałem ciebie w moim życiu, poznałem ciebie i to mi wystarczy. Później, kiedy widzimy lud na pustyni, kiedy Mojżesz jest i ma namiot spotkania, i taki jest dla mnie bardzo poruszający obraz, że ten namiot spotkania był poza obozem Izraela. Kiedy tam Mojżesz wchodził do tego namiotu i czytamy, że spotykał się z Bogiem twarzą w twarz, aż ta jego twarz promieniała od jego obecności, to dla mnie niezwykłe jest to, że lud stał z dala przy swoich namiotach. Czy to było tak, że oni mieli tam stać i tylko Mojżesz miał prawo tam wejść? Wiemy, że Bóg jest inny, że Bóg chciał, żeby każdy człowiek był w takiej intymności, że Bóg chce, żebyśmy my wszyscy byli w tego rodzaju intymności z Bogiem. Wszyscy. Ale to jest charakterystyczne, że ten lud później też mówił do Mojżesza, nie, my tu sobie zostaniemy na dole, a ty idź tam do góry. Nam tu lepiej. My tu będziemy obok swojego namiotu. Czyli to jest ten cały czas ten sam wątek. Krzątanie się wokół własnego namiotu, wokół własnego domu, tego, co moje i tylko moje, tak? Że wokół tego stoimy niedaleko. Ale co jest ciekawe w tym fragmencie, który opisuje tą sytuację, że kiedy Mojżesz wychodzi z tego namiotu, to jakże taka niezwykła uwaga jest dodana. Że był taki sobie młody człowiek. Jozue miał na imię. Kiedy Mojżesz wychodził, on wchodził do tego namiotu i tam pozostawał. Był taki młody człowiek, który pragnął Boga. Był taki młody człowiek, który chciał więcej Bożej obecności i nikt mu tego nie zabraniał. I on tam wchodził. Nic dziwnego, że potem to właśnie Jozue wprowadził lud do ziemi obiecanej. Bo znał Boga. Czy on nie robił tego, bo ktoś kazał, bo jakieś było przykazanie, zapis, czy coś takiego. O, jego serce pragnęło i o to Bogu chodzi, tak? Serce, które nie chce Boga, bo musi, bo jak nie, to pójdziesz do piekła, ale serce, które kocha Boga. Chce Boga i wie, że ma pełny, wolny dostęp do tego, żeby być w Bożej obecności. A w Nowym Testamencie, żeby nie mówić, że to tylko w Starym Testamencie było, że Nowy Testamencie to już inaczej wygląda. No nie do końca. Ludzka natura w pewien sposób jest taka sama. I kiedy apostoł Paweł pisze w liście do Filipian w trzecim rozdziale czy w drugim rozdziale o Tymoteuszu, takie słowa. Mówi do Filipian, przyślę wam Tymoteusza, bo niewielu znam takich ludzi, którzy by nie krzątali się wokół własnych spraw, a spraw Chrystusa. I nikt nie zajmie się tak dobrze wami jak on. Bo on krząta się wokół spraw Chrystusa. I czasami zdarzało mi się, że spotykałem się z takimi postawami, że idealizujemy w dzisiejszych czasach Kościół pierwszego wieku. Ale okazuje się, ten przykład tych słów apostoła Pawła mówi, że tam byli ludzie bardzo podobni do nas. I pewnie kościoły były bardzo podobne do dzisiejszych zborów, tak? Że Paweł mógł napisać, niewielu znam takich ludzi, którzy by nie krzątali się wokół własnych spraw, ale wokół spraw Chrystusa. I tak naprawdę o to chodzi, żeby tych niewielu zamieniło się w wielu. Kiedy w Apokalipsie czytamy słowa Jezusa skierowane do Kościoła w Efezie jednego z najbardziej niesamowitych zborów Nowego Testamentu, potężnych zborów duchem, potężnych. A jednak do tego listu, do tego kościoła Jezus kieruje te niesamowite słowa, którym mówi: wróć do pierwszej miłości. Znam twoją wytrwałość, znam twój trud, wiem, ile wycierpiałeś na mojego imienia. Mówi bardzo wiele pozytywnych rzeczy o tym zborze. Ale potem mówi to: mam nieco przeciwko tobie. Mam coś, na co chcę zwrócić ci uwagę. Wróć do pierwszej miłości, bo porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Czy nie tak często bywa w naszym życiu? Również dzisiaj, nas, ludzi Nowego Testamentu, którzy mamy wszystko to, czego w Starym Testamencie ludzie nie mieli. A jednak bywa podobnie dzisiaj z nami, że my też się z tym zmagamy, czy o to też w naszym życiu chodzi, żeby Chrystus stał się centrum naszego życia i nasze życie było rzeczywiście chrystocentryczne, a nie nadal egocentryczne, czyli wokół naszego ja kręciło się wszystko. I to wcale nie jest takie proste, to wcale nie jest takie łatwe, tak? Bo patrząc na ten lud z Księgi Ageusza i tak jak wspomniałem, ten fragment z Księgi Malachiasza, widzimy, że mogą być różne etapy w życiu. Że możesz wystartować i być niesamowicie zaangażowany dla Boga, z niesamowitą pasją i sercem dla Boga, ale po jakimś czasie coś zaczyna kruszyć tą twoją pasję i okazuje się, że to życie już nie jest takie. A potem, tak jak Ageusz zachęcił ich znowu, oni podnieśli się i w ciągu 4 lat odbudowali tę świątynię. Czyli tak może być też w naszym życiu, że mamy różne etapy. Jesteśmy czasami na górze, a czasami dołujemy. Jak taka sinusoida. Potem znowu idziemy do góry. Oni się podnieśli, zbudowali tę świątynię, ale 100 lat później, kiedy czytamy Księgę Malachiasza, to widzimy, że znowu wrócili do tego miejsca, w którym byli w tym momencie ludzie i Boży księdza Geusza. Tak, sprawowali służbę Bogu. Tak, wierzyli w tego Boga. Ale w ich życiu, z ich życia nie płynęło to, co najlepsze dla Boga. Już nie płynęło to, co najlepsze dla Boga. Czasami tak może być z nami. Takie jest po prostu życie. Apostoł Paweł napisał w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, że Jezus umarł, abyśmy odtąd już nie żyli dla siebie samych, ale dla tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. I dla nas również zmartwychwstał. Że tak naprawdę ta ścieżka Jezusa jest bardzo wąska, że my nie mamy innej drogi. Nie ma innej drogi, nie ma jakichś pośrednich dróg, jakichś skrótów. Dla nas jest tylko tak naprawdę jedna opcja, która jest słuszna, która jest błogosławiona, która jest życiodajna. Iść za Jezusem na całość. Iść za Jezusem na całość. Wiecie, co jest ciekawe? To nie zawsze w naszych przykładach jest tak oddane, ale kiedy apostoł Paweł na przykład pisze w liście do Filipian, że ze względu na Jezusa wszystko inne, co było cenne w jego życiu, straciło to wartość i stało się dla niego główne. Dosłownie takiego słowa tam użył, tłumaczę, tak próbują to wydelikatnić i mówią o śmieciach. Ale on się nie certolił, jakby myślę, że chciał to pokazać, ten emocjonalny stosunek do tego, co było kiedyś cenne dla niego, że to wszystko jest jedno wielkie G wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Z najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa. I mówisz, że dla Niego wszystko zostawił. Wszystko inne, co było cenne, odpuścił sobie. I nasze przykłady zazwyczaj mówią: i zdążam za Jezusem ku tej nagrodzie, która jest w górze. Ale co jest ciekawe, w oryginale to słowo greckie brzmi: ścigam Jezusa. Jestem w pogoni za Bogiem. To nie jest takie zdążanie, może majestatycznym krokiem, jakimś spacerkiem, że tak naprawdę podążanie za Jezusem przypomina bieg, przypomina pogoń, przypomina ściganie Go, bo On jest w ruchu i to pięknie nam podaje pieśń nad pieśniami, która jest niesamowitą ilustracją tego, w jaki sposób Bóg działa, żeby nas pociągnąć bliżej do siebie. Kiedy na początku tej księgi oblubienica mówi: skieruję swoją modlitwę do oblubieńca. Pociągnij mnie za sobą. Pociągnij mnie do swoich tajemnych komnat. Chcę tam być w intymności z Tobą. pocałuj mnie pocałunkiem swoich ust. Pociągnij mnie, tak? Ona mówi to. Weź ty mnie pociągnij, ja potrzebuję twojego pociągnięcia, potrzebuję twojej zachęty. Ale potem co się okazuje? Kiedy czytamy tą księgę, widzimy taki obraz, że oblubieniec przychodzi do niej i chce ją zabrać gdzie? W góry. Bo wiosna jest, bo piękne widoki i tak dalej. Chce zabrać ją na romantyczną wyprawę, randkę w góry. A co ona robi? Ona się chowa przed nim. W góry to nie. Jak w góry, to nie. Na góry ja się nie piszę. Pobrudzę sobie makijaż, czy coś w tym stylu, tak? Więc tam nie. Chowa się. On odchodzi. Potem jest inna scena. Oblubieniec przychodzi w nocy, w najmniej spodziewanej porze, najbardziej niewygodnej porze. Ona już jest ładnie w łóżku, w piżamie i on dobija się do drzwi, bo pragnie społeczności z nią. Ona mówi, ale mi się nie chce już wstawać. Nogi se pobrudzę. I on odchodzi. To jest ten obraz właśnie tego ruchu, że za Jezusem trzeba gonić. Jezusa w pewien sposób trzeba ścigać, bo jak nie, to on odchodzi. Ale co to robi z oblubienicą? Okazuje się, że już wtedy dla niej nie jest problemem wstać z tego łóżka. Już to, że nogi będą brudne, to żaden problem. Wybiega na ulicę po nocy, szuka Jezusa, pragnie Jego obecności. Nawet to, że strażnicy ją pobili, mając ją za jakąś prostytutkę, czy coś, to wszystko jest nieważne. Ona mówi jedno. Jestem chora z miłości do Ciebie. I tak naprawdę nasze życie bardzo często przypomina właśnie tą historię opisaną z Pieśni nad Pieśniami w takich pięknych obrazach, ale nie zawsze pięknie to tak wygląda w życiu. Że my również z jednej strony tak, modlimy się do Jezusa, Panie, pociągnij mnie i tak dalej, śpiewamy piękne piosenki, bo mają, wszystkie piosenki mają piękne słowa chrześcijańskie. Ale co do, jeśli chodzi o nasze życie, to już bywa różnie z tymi słowami, które śpiewamy w naszym życiu. Czasami bywa różnie. Tak jak tej oblubienicy, czegoś się boimy, boimy się tego wyzwania, jakim są góry. Czujemy się na przykład niegotowi, chowamy się, nie chcemy iść w te góry, albo po prostu mamy taki czas lenia. No, mamy lenia. Że mi się tak chciało, jak mi się nie chce, się często mówi, tak? No i tak jak ta oblubienica, tak samo jest z nami. On pragnie być z nami w społeczności, ale nam się nie chce. Nam się po prostu nie chce. Nie jesteśmy gotowi, żeby być na tym samym poziomie pragnienia, które on ma do nas. Ale to, co jest niesamowite, Pieśń nad Pieśniami, kiedy ona, to widzimy w tej księdze, że ona dojrzewa w swojej miłości, że jak refren pojawia się tam słowa nie budźcie miłości, dopóki nie zechce sama, nie płoszcie gazeli i tak dalej. Bóg jest delikatny. Bóg nigdy nie zna siłę. Miłość nie znosi czegoś na siłę. To nie chodzi o to, żeby nas zmusić do miłości, tak? Ale w wolności, żebyśmy sami zapragnęli tak gorąco być z Nim, jak On chce być z nami, spędzać z nami czas, być w społeczności z nami. Dlatego nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki nie zechce sama, dlatego On odchodzi. On nie będzie natarczywy, nie będzie jakby gwałcić w pewien sposób naszej woli, kiedy my nie chcemy. On odsuwa się i czeka na naszą gotowość, na nasze pragnienie. I to, co jest niesamowite, że Pieśni nad Pieśniami, oblubienica pod koniec tej księgi, ona dojrzała i sama go wzywa i mówi, tak, pójdźmy w góry. Pójdźmy w góry. Jestem gotowa, dojrzałam do tego, żeby powiedzieć Tobie, zabierz mnie w góry. Zabierz mnie w te góry. Chcę pójść tam z Tobą. I tak jak tutaj w księdze Ageusza czytamy, idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno. Z jednej strony taki bardzo przyziemny obraz, no bo las rósł w górach, trzeba było stamtąd sprowadzić to drewno. Ale wiemy, że w Biblii rzeczy często mają jakby drugie dno, mają głębsze znaczenie. I idźcie zatem w góry, to jest właśnie to, gdzie możemy doświadczyć przemiany, gdzie możemy doświadczyć prawdziwego życia z Bogiem, jak nie wtedy, kiedy idziemy w góry. Te symboliczne góry, które są pewnym oderwaniem się od tego naszego życia, od tego kręgu przystania przy swoim namiocie. Ale do tego miejsca spotkania z Bogiem, czy jak to Nowy Testament nazywał tej komórki, czy tej samotności, który mówił chociażby prorok Habakuk, że muszę wyjść na basztę, czyli też w górę i tam czuwać, co Pan powie do mnie. Że to jest ten obraz, który mówi o społeczności, tak? Apostoł Paweł napisze, myślcie o tym, co w górze, gdzie Chrystus przebywa po prawicy Ojca. Przecież my tak naprawdę jesteśmy w niebie. No, jesteśmy na ziemi, no gdzie tam w niebie, ktoś powie. Ale nasz duch jest w niebie z Chrystusem, tak? Z Chrystusem jesteśmy na wysokościach nieba. Już! Już! Więc myślcie o tym, co w górze, o tym, co jest niebiańskie. Idźcie zatem w góry. Wszelkie objawienie co do domu Bożego zawsze przychodziło z góry. Tak było przy każdym przypadku namiotu spotkania, czy budowy świątyni Salomonowej, czy Ezechielowej. Zawsze wzorzec pochodził z góry, z objawienia Bożego. Więc idźcie zatem w góry, bo tam spotykacie się z Panem, tam zabiera nas Jezus. I tam doświadczamy objawienia, a wiemy to, myślę, że my to dobrze wiemy, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wiedzieć o Bogu, czy nawet mieć wielką wiedzę na temat Boga, ale znać Go. Znać Go. Poznać Go. A języki oryginalne mówią, że poznać to nie znaczy dowiedzieć się, ale tak jakby odbyć wręcz stosunek. Czyli wejść w najgłębszą intymność i najbliższe poznanie, jakie jest tylko możliwe w ludzkim doświadczeniu. Więc to znaczy poznać Boga, tak? Wejść w tą intymność z Nim, którym jak oblubieniec z oblubienicą możemy być razem. Idźcie zatem w góry i sprowadźcie drewno. To też jest głębsze znaczenie, dlatego że w biblijnej symbolice drewno jest zawsze obrazem krzyża Jezusa Chrystusa. Więc tak naprawdę ten werset, idźcie zatem w góry i sprowadźcie drewno i ten sposób budujcie mój dom, to jest tak naprawdę chrystocentryczne przesłanie, bo wszystko w Biblii jest skierowane na Chrystusa, odnosi się do Chrystusa, bo On jest centralną postacią w Pismach. Więc sprowadźcie drewno oznacza to, co apostoł Paweł chociażby mówił. Ja nie chcę znać innego Jezusa, jak tylko ukrzyżowanego. Krzyż jest w centrum przesłania Ewangelii. Bez krzyża nie ma Ewangelii. Nie ma Ewangelii. Nie ma też zmartwychwstania, gdyby nie było krzyża, tak? Więc krzyż jest jak wbity na tej górze i wszystko sprowadza się do krzyża, do Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę prawdziwie budować dom Boży mogą tylko ludzie przemienieni przez krzyż. Którzy, tak jak apostoł Paweł, mogą się z tymi słowami Jego utożsamić. Nie znam innego Jezusa, jak tylko ukrzyżowanego. I przeklęty, kto głosi inną Ewangelię, napisze się do Galatów, tak? On zdawał sobie sprawę, jak to jest istotne, jak to jest ważne, że bez tego po prostu nie ma Ewangelii. A to, co wtedy powstaje bez krzyża, to już nie jest Ewangelia. To jest jakieś przekleństwo. Więc idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. I tylko w ten sposób, kiedy jesteśmy w społeczności z Nim, kiedy jesteśmy w górze, kiedy doświadczamy takiego objawienia w naszym życiu przez społeczność z Nim, dobrze jest wiedzieć, że Bóg na przykład jest, że Jezus jest Bogiem, że Bóg jest Trójcy i tak dalej. Dobrze jest wiedzieć te rzeczy, ale co innego jest, kiedy na przykład słyszymy o tym i przyjmujemy te rzeczy, bo Kościół nasz tak naucza, a co innego jest, kiedy ja to wiem, bo nie, bo tylko Kościół tak naucza. I nawet nieważne, że to jest dobre nauczanie, ale dlatego, że ja sam to przeżyłem z Bogiem, Bóg sam mi to objawił i nikt mi tego nie może już podważyć. Że przyjdzie jakiś inny nauczyciel i powie, ale w twoim Kościele źle nauczali. Nie. Żaden powiew nauki, jak mówi Słowo Boże, już nie jest w stanie nami zachwiać, ale dlatego, że ja wiem, jaka jest prawda, bo znam prawdę. Znam Jezusa. I nikt tu mi nie będzie ściemy żadnej wciskać, tak? Więc budujcie mój dom i spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Spodoba mi się właśnie taki dom. Tylko dlatego, znaczy, Bogu może się podobać tylko taki dom, który jest zbudowany na fundamencie Jezusa Chrystusa, którym jest ten krzyż Jezusa Chrystusa w centrum, których nie ma naszych widzimisię, naszych pomysłów i tak dalej, ale jest ten wzorzec z góry, który płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. gdzie ten krzyż jest wywyższony w naszym życiu. Nie dlatego, że jakąś rzecz wywyższamy, ale chodzi o to, że ten krzyż symbolizuje tą prawdę Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i wszystkiego, wszystko to, co za tym idzie, co się z tym wiąże. I tu nie chodzi też tylko o to, że... Bo Dom Boży to jest coś więcej niż Kościół. Czasami spotykaliśmy się z takim nauczaniem, że najważniejszy jest Bóg, potem rodzina, potem Kościół. I według tego, jakby tak spojrzeć, no to ci w księdze Ageusza postępowali zgodnie z tym nauczaniem. Ale Bóg tego tu nie pochlebia. Dlatego, że tak naprawdę, jeśli Bóg nie jest w naszym życiu pierwszy, to i nasze domy będą liche. Im więcej domu Bożego w naszych domach, w naszych rodzinach, tym lepsze będą nasze rodziny, tym bardziej będą dobrze funkcjonować nasze domy. Tak? To o to tu chodzi. O to tu chodzi. Że kiedy Bóg jest w centrum, kiedy jesteśmy chrystocentryczni w naszym życiu, to w naszych domach budujemy również Dom Boży. I tym samym to może być rozszerzone, bo rodzina nie żyje tylko dla siebie samej, ale ma cel większy niż ona sama, a którym jest Dom Boży. Żebyśmy budowali się wszyscy w Dom Boży. Nie tylko my jako rodzina, ale inne rodziny, aby innych to wciągnąć i tak dalej. Tak jak kiedy odbudowywano mury Jeruzalem, każda rodzina dostała odpowiedzialność za pewien odcinek tego muru i miała go budować. Wszystkie rodziny były w to zaangażowane. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony. Tam, gdzie Bóg jest wywyższony, tam przychodzi Boża chwała. Tak? To jest proste. To jest proste. Tam, gdzie Bóg jest wywyższony, dlatego, że idziemy w góry, mamy z Nim społeczność, dlatego, że w naszym życiu żyjemy nauką krzyża Jezusa Chrystusa i Jezus jest przez to wywyższony w naszym życiu, to tam wstępuje Boża chwała. Tam wstępuje Boża chwała. I tak naprawdę dzisiaj Bóg pociąga nas do siebie. Wszyscy mamy różne etapy w swoim życiu. Raz jesteśmy, że tak powiem, na wyżynie, na fali wznoszącej. Potem bywa, że jest taka fala opadająca w naszym życiu. Ale miłość jest też decyzją. Wiemy to dobrze. Że miłość to nie są emocje tylko i tak dalej, ale że miłość jest decyzją i że chodzi też o naszą decyzję. Kiedy Jezus mówił do Kościoła w Efezie, porzuciłeś swoją pierwszą miłość, ale ja mówię do ciebie, upamiętaj się. Upamiętaj się i wróć do pierwszych uczynków. Wróć do pierwszych uczynków, czy do pierwszej miłości oznacza też wróć do tego miejsca, w którym On jest naprawdę pierwszy w twoim życiu. Kiedy On jest pasją, o której nie możesz nie myśleć, że On ogarnia ciebie, a ty mówisz, pociągnij mnie do siebie. Jakże często w naszym życiu jest podobnie, tak jak mówiłem na przykładzie tej pieśni nad pieśniami. Być może dzisiaj ktoś z nas odnajduje się w tym miejscu, że boi się wyjść poza swój dom. Poza to miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie. To jest pewien obraz takiego miejsca komfortu, miejsca wygody, w którym jest ci dobrze i nie chcesz go opuszczać, bo wiesz, że nieznane jest niepokojące. Że nieznane stanowi jakieś wyzwanie, że rzuca tobie wyzwanie, które wymaga jakiejś zmiany, której wcale nam nie chcemy, bo nam dobrze jest tak, jak jest. Ciągnie nas do tego miejsca komfortu i to jest takie naturalne, takie po prostu ludzkie, że nas ciągnie do tego miejsca i być może jesteś w takim miejscu dzisiaj. I wiesz, że Bóg mówił do ciebie w twoim życiu na różne sposoby i chciał cię wyrwać z tego miejsca, a ty mówisz, dobra, jutro. Albo później. Bo dzisiaj mam coś innego do zrobienia, coś chcę zrobić i tak dalej, i tak dalej. A może jesteś w miejscu, kiedy już śpisz, takim półśnie jesteś, On do ciebie przychodzi, a ty mówisz, ja chcę spać. Panie, nie wiesz, że to nie jest pora? Co, ty nie znasz zasad? Jakiejś kultury? Że nie przychodzi się w nocy? Teraz ja chcę się wyspać. Jutro muszę rano wstać. Do pracy idę, albo do szkoły, albo co innego, więc Panie, sorry, ale nie teraz. Nie trafiłeś w właściwy moment. Może jesteśmy w takim miejscu naszego życia, gdzie On dobija się do nas, chce wkroczyć do naszego życia, ale my mówimy Mu, szlaban, przyjdź kiedy indziej. A może dzisiaj szukasz Pana, nie wiesz, co się dzieje w Twoim życiu, jesteś w jakiś sposób poobijany, bo inni ludzie w Twoim pragnieniu poszukiwania Boga zachowali się w taki sposób, że Cię poranili. Ale wiesz, że zaczynasz chorować z miłości do Jezusa. Jest Ci z tym źle, bo ktoś, kto jest chory, nie czuje się dobrze. Ale brakuje Ci Jezusa, tęsknisz za Nim i tak dalej. A może wiesz, że ten opis z listu do Efezjan, znaczy z listu do Kościoła w Efezie, to jest Twój opis. To jest opis, który w jakiś sposób tyczy się Ciebie. Bo może wierzysz w Boga, jesteś wierny, jesteś wytrwały, ale pierwszej miłości już wiesz, że w Tobie nie ma. Ja to w sobie odkryłem. Jacek dzisiaj mówi, że jestem wytrwały. To prawda. Ja wiem, że Bóg mnie takim uczynił. To nie jest moje. To Bóg to sprawił. Ile razy ja chciałem zrezygnować, to jeden Bóg wie. Ale Bóg mnie przez to przeprowadził. I wiem, że jestem dzisiaj niezłomny i to nie jest ze mnie, to jest Boga. To jest Boga, tak? Ja mogę Jemu przez to oddać chwałę, bo to On wzmocnił we mnie. I ja też mógłbym powiedzieć, odkrywam to w ostatnim czasie w sobie, kiedy myślę o sobie, tak jak w liście do Efezjan. Znam Twoją wytrwałość. Bóg zna moją wytrwałość. Ale mam nieco przeciwko Tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Kiedy wspomnę sobie, jaki byłem kiedyś, to stwierdzam, no nie jestem taki sam. Tu gdzieś jakiś tłuszczyk zaczął się pojawiać. I nie chodzi tylko o tłuszczyk, który się pojawił na brzuchu, ale ja zdaję sobie sprawę, że ten tłuszczyk też mój duch trochę obrasta. I nie chcę tego. Chcę pierwszej miłości. Boże, wiesz, chcę wrócić do tych rzeczy, które były w moim życiu. Chcę wrócić do tej pasji. Może dużo mi nie brakuje, żeby do tego wrócić, a z drugiej strony widzę, że to nie jest tak łatwo wrócić. Bo już obrosłem w ten tłuszczyk i ciężko się go pozbyć. Ktoś, kto, nie wiem, walczył z taką jakąś może rzeczywiście tłuszczykiem, to wie, że to nie jest takie proste. Że łatwo, nawet jeśli uda coś zgubić, to łatwo wrócić znowu do tych paru kilogramów za dużo, tak? Że to jest jakieś zmaganie, to jest jakaś walka w naszym życiu. I być może jesteś dzisiaj w tym miejscu, gdzie również możesz powiedzieć, tak, ja potrzebuję wrócić do pierwszej miłości. I Boże, masz mnie, pociągnij mnie, bądź jak ten oblubieniec i traktuj mnie tak, jak oblubieniec traktuje pieśni nad pieśniami oblubienice. Bo ja sam nie dam rady. Bo nie dasz rady. Chociaż Twoja decyzja jest niezwykle istotna. Bo bez Twojej decyzji Bóg też nic nie zrobi w Twoim życiu. Ale jeśli Ty chcesz, to jak jest takie powiedzenie, w tym cały ambarans, aby Twoje chciało naraz. To jest najlepsze miejsce. Więc dzisiaj Bóg w jakiś sposób... Ja wiem, że Bóg mówi do naszych serc, że to nie chodzi o to, że nawet, że ja mówię. Ja mogę nawet mówić w niedoskonały sposób, ale wiem, co sam przeżywam i wiem, że Bóg mówi do waszych serc, że my żyjemy w takim czasie, że my też musimy rozpoznać ten czas. I nie możemy mówić, że to jeszcze nie przyszedł ten czas. To jest czas na budowanie domu Bożego. Coraz częściej słyszę od Bożych ludzi i sam gdzieś to też czuję w duchu, że na tej ziemi, może tej ziemi dużo nie zostało czasu. Może kilkadziesiąt lat i przyjdzie Pan Jezus, a miliony Polaków wciąż nie zbawione. A my się kręcimy wokół może własnych spraw, zamiast brać te żywe kamienie, które trzeba włożyć do tej żywej budowli domu Bożego. Te żywe kamienie, czyli tych ludzi, którzy dzisiaj jeszcze są może głęboko w świecie i nie ma komu po nie pójść, tak? Jezus mówił, że nie problem jest ze żniwem, ale z tym, że brak jest robotników. Za mało robotników. Trzeba się modlić o robotników, bo żniwo wielkie. Roboty jest w opór. Roboty w opór. Tylko czy znajdę ludzi, którzy powiedzą, Panie, masz mnie. Kogo mam posłać? Poślij mnie. Ja jestem gotów. Żebyś mnie użył w tym dziele. I kocham Pana, chcę Go jeszcze bardziej kochać i chcę zrobić wszystko, co mogę, jak tylko zechce Bóg mnie użyć, żeby inni kochali Pana. Tak naprawdę to jest marzenie mojego życia, cel mojego życia. Tak naprawdę się temu poświęciłem i chcę, żeby ludzie kochali Pana. Do tego się przyczynić. Żebyśmy wszyscy do tego dążyli. Wiem, że to jest słowo dla nas, bo czasu, wiecie, jest opowiedziane o diable, że on wie, że czasu ma coraz mniej. Ale czy to znaczy, że my mamy czasu coraz więcej jako Kościół? My też mamy czasu coraz mniej, tak? My też mamy czasu coraz mniej, a jest jeszcze sporo do zrobienia, żeby budować Jego dom, żeby iść w te góry, żeby szukać społeczności z Panem, żeby On objawiał mi się, żeby On dawał mi to drewno, którym będę mógł budować dom Pana. To drewno, czyli tą naukę krzyża, która będzie przemieniać mnie i działać we mnie. W piątek mieliśmy młodzieżówkę w Starogardzie. Powiem Wam, jestem tak zbudowany i zachęcony po tej młodzieżówce. Studiowali 3 wersety Biblii przez 2 godziny. I nie mogli przestać. Zazwyczaj mamy godzinne spotkanie. A tu tak samo wyszło, że przez 2 godziny. I to nie, że parę osób. Każdy brał udział w tym. Wszyscy mówili coś. I wiecie, jak serce mi rosło, jak widziałem ich, jak oni mają wiele do powiedzenia. Nie o bzdetach, nie o wakacjach, nie o czymś tam innym, ale na temat Słowa Bożego. Na temat pewnej pasji, którą jest w nich. I nasi młodzi ludzie, ja chcę ich widzieć, jak oni kochają Pana Jezusa na zabój. Że tak naprawdę, kiedy idziemy za Jezusem, to my możemy powiedzieć za Piotrem, kiedy pewnego dnia wielu uczniów przestało chodzić za Jezusem, bo zaczął mówić zbyt trudne rzeczy dla nich. Oby w naszym gronie nie było ludzi, którzy też pewnego dnia wycofają się, powiedzą, o nie, co to za dużo, to za wiele. Ze strony Pana Jezusa, co by ode mnie chciał. Ale żebyśmy tak jak Piotr mogli odpowiedzieć, Panie, my nie mamy dokąd pójść. Tylko Ty masz słowa życia. Tylko Ty masz słowa życia. Tylko Ty. Więc potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy w centrum Jezusa, naszego życia. I On dzisiaj nas pociąga. Dzisiaj jest też moment, być może decyzji, którą dzisiaj możesz podjąć, że wracasz. Albo, że pozwolisz Mu działać w twoim życiu, że przestaniesz wierzgać, że przestaniesz się opierać i powiesz, Panie, pójdę z Tobą już w te góry. Pracuj nade mną, przemieniaj mnie, bo Ty mnie tak bardzo kochasz, że nie zostawisz mnie takim, jakim jestem. I jak to dobrze. I to, że Jezus przygotuje sobie oblubienicę, która będzie bez nagany, że Kościół czasów ostatecznych, już naprawdę u samego końca tych czasów, to będzie najbardziej niesamowity Kościół, jaki ten świat widział. Przez ludzi, którzy będą kochać Jezusa na zabój, i którzy rzeczywiście, wielu z nich w tym momencie zginie, tak? Bo nam te rzeczy też mówi Biblia. Nie będą bali się dosłownie oddać swojego życia dla Jezusa. Ale czasami trudniej jest nie oddać fizycznie życie Jezusowi, bo to jest chwila. Nie wiem, kulka w łeb może być po tobie i jesteś u Pana. Ale czasami jest trudniej żyć całe życie na ziemi w oddaniu Jezusowi. Więc chcę, żebyśmy modlili się i chcę rzucić nam dzisiaj to wyzwanie, abyśmy słyszeli głos Boży, który nas dzisiaj pociąga i szli za Jezusem. Nie tylko szli za Nim, ale byli gotowi Go gonić. Byli gotowi z Nim iść każdą górę, na którą On zechce nas zaprowadzić. I że dzisiaj możesz Mu powiedzieć tak. I nawet jeśli dzisiaj powiesz tak, tak jak w pieśni nad pieśniami Lublinica powiedziała, pociągnij mnie do siebie, a potem się okazało, że to nie wszystko było takie łatwe, takie proste i ona nie na wszystko była gotowa, ale wejdziesz w pewien proces, w którym Bóg będzie pracować z tobą i będzie cię przemieniać i oby za jakiś czas byś mógł zobaczyć, że jesteś w innym miejscu w duchu. Że my, kościoły, potrzebujemy tego. Ze względu na czasy, które idą, ze względu na te rzeczy, które jeszcze czekają nas, na to wszystko, co jest do zrobienia. Taki ogrom roboty. Przecież Polaków jest tak niewielu wciąż zbawionych. A nas taka garstka. Ale skoro kilkuset uczniów było w stanie przywrócić cały świat ówczesny do góry nogami, to czemu nie dzisiaj w Polsce również by się to nie miało wydarzyć? Panie, prosimy Ciebie. Chcemy mieć ten czas dla Ciebie dzisiaj, teraz, w tej chwili, kiedy widzisz nas i wzywasz nas do Ciebie, bo nas kochasz i daj nam dzisiaj odczuć to w naszym duchu, jak bardzo pragniesz nas, że Ty umierałeś za nas, bo tak bardzo nas kochasz, tak bardzo pragniesz naszej obecności, chociaż tak często być może ranimy Twoje serce, bo my tak bardzo nie pragniemy, bo nam się nie chce, czy cokolwiek innego. Ale Panie, masz nas takimi, jakimi jesteśmy. Bierz nas w swoje ręce i przemieniaj nas, abyśmy już nie pozostali takimi, jakimi jesteśmy. Bo nie chcemy żyć dla siebie i od tego stylu życia, który jest skupiony na sobie, przeklętego stylu życia, skupieniu na sobie, uwalniaj nas, Boże. Uwalniaj nas, przemieniaj nas, abyśmy coraz bardziej byli na Chrystusie skupieni. Coraz bardziej Chrystus był wywyższony w naszym życiu. Nikt z nas nie jest tu jeszcze doskonały. Każdy z nas ma jeszcze wiele do zrobienia w tym temacie. Nie my sami, ale z Tobą, Panie. Ale z Tobą. Chcemy biec za Tobą, ścigać Ciebie. I tak jak Paweł powiedział, tak biegnijcie, abyście wygrali. My chcemy tak biec. Tak jak Paweł, wszystko inne uznać za śmiecie, za nic nie warte, żeby tylko poznać Ciebie. Żeby tylko iść za Tobą. Żeby tylko znać Ciebie lepiej i być z Tobą. Nie ma nic piękniejszego, nic cenniejszego. Ty wszystko darowałeś dla nas wraz z Jezusem. Wszystko, wszystko. Nic nie zatrzymałeś dla siebie samego. Ale to, co jest w jedności Trójcy Świętej, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, taki sam poziom chcesz, abyśmy my doświadczali. Tej samej miłości. Więc objawiaj nam, Panie, Twoje imię. Objawiaj nam Twoje imię. Objawiaj więcej. Objawiaj więcej, aby miłość Ojca była w nas. Aby ta miłość królowała w nas. Panie, widzisz, w jakim miejscu jest każdy z nas. Tej drogi za Tobą. Kto z nas dzisiaj potrzebuje pobudzenia, a kto z nas gorąco się wyrywa do przodu? Panie, widzisz, gdzie każdy z nas jest i kochasz tak samo każdego z nas. I tak jak Ty, nikt inny nie potrafi z nami postępować. I dziękuję Ci, że Ty zwyciężyłeś. I my też jesteśmy zwycięzcami. Możemy pokonać nasz egoizm, nasz egocentryzm, wszystko to, co nas odciąga od Ciebie, aby biec za Tobą. Aby nic już nas więcej nie powstrzymywało. Aby biec za Tobą w Twoje ramiona. Aby być z Tobą. Cieszyć się Tobą. Przeżywać tę miłość. Najpiękniejszą w wszechświecie. I abyśmy, Panie, mogli innych za sobą pociągnąć. Niech za nami będzie jeszcze wielu tych, których pociągniemy. Do Jezusa. Do Jezusa. Aby i oni mogli doświadczyć tej miłości. Dzisiaj jest ten czas, Panie. Dzisiaj jest ten czas. Być może jakieś pokuty, być może jakiegoś zwrotu w naszym życiu, podjęcia pewnej decyzji, że już dłużej tak nie będę. Że już dłużej nie mogę bez Ciebie tak funkcjonować. Że potrzebuję Ciebie w każdym aspekcie mojego życia. Że potrzebuję tej gorącej pasji, być może która kiedyś była, a dzisiaj się tli, a może i wygasła. I potrzebuję tego odnowienia, które tylko Ty potrafisz uczynić. I że dzisiaj, Panie, znajdziesz w nas otwarte serca, które powiedzą, Boże, masz nas i zrób to, co trzeba. Tak jak tylko Ty to potrafisz. Abyśmy byli bliżej Ciebie. Kochali Ciebie. Kochali Ciebie z całego naszego serca, z całej naszej myśli, z wszystkich naszych sił. Panie, Ty jesteś tego godzien. Jesteś tego godzien. Pracuj w nas. Chcemy widzieć zmianę. Chcemy widzieć, że kościoły rosną. Chcemy widzieć żarliwych ludzi, którzy mogą za Jezusem wyznać, że żarliwość o Twój dom pożera również i nas. Że pozwoliliśmy się tej żarliwości pochłonąć. I ona się w nas pali. Że ten ogień nas rozpala coraz mocniej i mocniej. Że nie jesteśmy letni, ale gorący. Gorący dla Ciebie. Że żar Twojego ognia jest w nas. I On nas pochłania. A ten ogień nigdy nas nie strawi. ale sprawia, że tym bardziej dla Ciebie się palimy. W miłości wiecznej, w miłości wiecznej. Niech ta żarliwość sprawia, że będziemy robić rzeczy niezwykłe i że Twój Kościół w chwale będzie rosnąć i Twoja chwała będzie pomnożona.